Pana, przepraszam bardzo. Kim Pan jest, wiemy dobrze. Więc ja mówię precyzyjnie, mówię o stronie rządowej. No, Pana...
Szanowni Państwo, bardzo bym prosił o zachowanie reguł funkcjonowania komisji i sposobu prowadzenia obrad.
Dobrze, więc jeżeli jest inaczej, mamy możliwość posłuchania przedstawicieli Urzędu Podkarpackiego, żeby powiedzieli, jak się odnieśli do tych rzeczy, które zostały, były formułowane w pismach, wystąpieniach, w raporcie naszym i są stałym zjawiskiem. Nie mówię tutaj o jednorazowym działaniu. I co jest najbardziej uderzające, że nie chodzi tutaj o działanie afektywne, czyli po zdarzeniu, tylko chodzi mi o działania, które mają być, dążyć do zmiany sytuacji. Więc jeżeli zostało stwierdzone, że na terenie Podkarpacia pojawiły się środowiska, osoby, które wywołują napięcia na tle narodowościowym i wszyscy wiemy, że ten problem nie jest jednorazowy, to pytanie jest, jakie działania zostały podjęte, żeby sytuację naprawić. Ja takich działań nie widziałem. Są działania podejmowane na poziomie organizacji pozarządowych i mogę o nich powiedzieć. Działania wspólne polsko-ukraińskie, działania z ekspertami z różnych części kraju. Natomiast nie widzę w tym administracji rządowej, zwłaszcza szczebla wojewódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Andrzej Rudzicki, ad vocem.
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, podzielam pogląd, że wracamy do tego tematu nie po raz pierwszy i jestem przekonany, że nie po raz ostatni. Mówi pan o zdarzeniu sprzed 2 lat, godnym potępienia, w wyniku którego zostało wszczętych, wielokrotnie informowaliśmy, ile mogę raz jeszcze przytoczyć, postępowań karnych i ilość osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary zostało zatrzymanych. Na skutek między innymi pańskich działań w roku następnym i w roku kolejnym, bo wspominał pan o prewencji, co się robi, żeby zapobiec. W 2 kolejnych latach zmobilizowano staraniem zarówno Komendy Głównej Policji, jak i wojewody. Tutaj taka drobna dygresja. Komendant wojewódzki policji jest organem administracji rządowej zespolonej z wojewodą. Zostało zapewnione należyte zabezpieczenie i nie podnosił pan, aby ta sama procesja, czy taka sama, bo to oczywiście nie jest ta sama procesja, w roku ubiegłym czy w roku tym spotkała się z jakimiś nieprzyjaznymi zachowaniami, czy wręcz bandyckimi napadami, no bo nie kryjmy, że doszło do czynów zakwalifikowanych przez organy ścigania jako czyny przestępcze. Sam pan rok temu prosił mnie, żebym podziękował kolegom z policji za skuteczność działań prewencyjnych. Nie chcę pełnomocnikowi wojewody odbierać chleba, tym bardziej, że przed chwilą szef mówił o autonomii wojewody w tym zakresie, ale poczuwam się do obowiązku współdziałania z kolegami urzędnikami, choć nie chcę sobie przypisywać ich sukcesów. Komendant wojewódzki jest ich, komendant główny naszego szefa. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Bogdana Trojanka, przedstawiciela mniejszości romskiej.
Bogdan Trojanek, Fundacja Królewska Romów. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za możliwość spotkania się właśnie w jednym miejscu z pełnomocnikami województw, bo to są osoby najbardziej, które pracują w terenie z mniejszością romską. Od razu na początku chciałbym powiedzieć i poprosić pełnomocników o wyrozumiałość. Ja wiem, że jesteśmy, ja tu nie będę cyganił, nie będę koloryzował, nie będę mówił, że jesteśmy cudowni, niepowtarzalni i kochany naród etniczny, Romowie, śpiewany, taborowy naród. Ale też proszę, kochani państwo, wasi pełnomocnicy, żebyście bardziej zrozumieli Romów. My naprawdę dopiero 50 parę lat wyszliśmy z lasu. Mieliśmy sobie, żyliśmy sobie w lesie, wolni, ptaki nam śpiewali, cyganki kury łapały. Nagle jesteśmy piękne państwo. PRL chce nas właśnie wsadzić do domu, nakazał nam mieszkać, ale do rzeczy. Ja przepraszam, że tak sobie tak chciałem trochę rozluźnić, panie dyrektorze, atmosferę, żebyśmy się poczuli tak trochę wolno i swobodnie, panie przewodniczący. Ale wracając do tematu. Ja się cieszę. Więc słuchajcie, ja naprawdę nie mam wielkich skarg na pełnomocników. Kochani, ja dziękuję wam, że jesteście, że pracujecie. Może tam bym troszkę w Przemyślu panią, sympatyczną panią podkarpackiej, bo poprosił o takie bardziej zrozumienie dla tego młodego człowieka, którzy dla Romów, którzy się starają o te stroje, o te zespoły, bo oni grają, śpiewają. No co potrafimy, to robimy. No nie jesteśmy nie murarzami do końca, ani kosmitami. Więc tutaj tak, no ale nie sposób powiedzieć tutaj, że ciśnie mi się na ustach, choć tego może nie powinien mówić tak od razu, że wspaniało, ja bym sobie życzył, żeby w całej Polsce byli tacy pełnomocnicy i wiem, że też wierzę w to, że tacy jesteście, jak nasza pełnomocnik pani Nina Likopańska, zachodnie pomorskie województwo. Nam się super pracuje z nią w ogóle. Więc, a drugą propozycję to już mam teraz do państwa, do pełnomocników. Słuchajcie, wymyślmy tak. Fundacja Królewska Romów bardzo mocno działa, pracuje w polityce społecznej z ministerstwem. I w 2017 roku, w marcu, złożyłem taki wniosek, propozycję do programu Poweru, propozycja, taki wniosek i postulat o zmianie dotacji dla mniejszości romskiej dotyczącej funduszy europejskiej. Więc prawdopodobnie tyle co wiem, że będzie to wdrożone, bo polityka społeczna zleciła badanie socjologiczne. Za chwilę oni będą wyniki tych badań i w 2019 byśmy wdrożyli ten program przyznawania środków unijnych dla mniejszości romskiej, żeby ułatwić pracę dla wszystkich mniejszości, dla wszystkich organizacji romskich. Nie dla tych liderów, tylko żeby ci Romowie mogli z tego korzystać. Wiemy, za chwilę się programy rządowe kończą i tam można skorzystać. I bym prosił za pośrednictwem departamentu przede wszystkim takie spotkanie, chciałbym takie wyjazdowe spotkanie zrobić do wszystkich pełnomocników województw, żeby się spotkał z braćmi Romami. Przede wszystkim dlaczego? Ułatwi to, ja nie chcę brać państwu ani kompetencji, ani obowiązków, ale chciałbym państwu konsultować się i z Romami, i z pełnomocnikami, żebyśmy wprowadzili ten system, żebyśmy Romów przygotowali, bo będziecie zasypywani pytaniami właśnie od Romów, a jak to działa, a ile dostanę, a po co dostanę, a czy moja babcia dostanie, czy moja teściowa, która już nie żyje, też dostanie. Takie na pewno pytania do was trafiają. Wiem, że macie takie pytania, więc wam trudno. Ja służę swoją pomocą. Zawsze będę pomagał. Ale chciałem właśnie na przełomie marca wybrać, jaką wycieczkę sobie zrobić we własnym zakresie. Ja nie żądam pieniążków, bo wiem, że muszę przygotować moich braci Romów. Jeżeli wejdzie ten program, ta zmiana w 2019, jak dostałem na piśmie właśnie z polityki społecznej ministerstwa, że w 2019 będzie wdrożone te środki unijne dla mniejszości romskiej, więc chciałbym się spotkać i konsultować z wami, z Romami, jak przygotować Romów do tego, żeby nie było masy pytań niezbędnej pracy, tylko przygotować. Przyjdą staruszkowie, przyjdą młodzi Romowie, efektywni, którzy chcą coś działać. Bo to moim zadaniem w ogóle i moim pomysłem jest to, żeby stworzenie miejsce pracy na stworzenie własnej działalności dla Romów, żeby oni sobie sami byli gospodarzami, żeby mamy młodych Romów wykształconych. Jak w Przemyślu, tak? Mamy wspaniałych młodych ludzi i nie tylko w Przemyślu, na Śląsku, którzy chcą coś robić. Więc ja bym chciał, żeby taką falą większą troszeczkę, żeby to nie były jednostki wybrane tam liderzy, którzy mają lepsze garnitury, tylko żeby ci Romowie, którzy mają słabsze garnitury, też mogli te środki dostać. Więc ja, kochani przyjaciele Romów i pełnomocnicy, jestem, służę swoją pomocą i ja się cieszę, nie mam większych skarg oprócz tego, że tam w Przemyślu, żeby tam spojrzała miła pani łaskawa na tego młodego człowieka, muzyka, który tam się tak świetnie, tyle koncertów dla tych dzieci niepełnosprawnych robi, chciałby więcej działać, to tylko tyle. No i jeżeli państwo taką potrzebę macie, a ja taką potrzebę mam, żebyśmy razem konsultowali się, ułatwić państwu troszeczkę kontakt, to żebyśmy właśnie pomogli mi w zorganizowaniu w urzędach wojewódzkich spotkania z Romami, żeby to właśnie za pośrednictwem departamentu mógłbym ja się z wami kontaktować, spotkać i z Romami, i z wami, i być jak takim ciałem, które się będziemy nawzajem wymieniać doświadczeniem i przekażę Romom tę swoją wiedzę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam taką propozycję, że może zrobimy w ten sposób, żeby sprawić nam poszły obrady, że w pierwszej turze przedstawiciele mniejszości wyrażą swoje uwagi, swoje stanowisko, a potem będziemy już prowadzili dialog, gdzie też Państwo będą się ustosunkować. Myślę, że tak będzie sprawnie, żebyśmy nie wracali do tych samych wątków potem w dyskusji. Tu jeszcze Pan Piotr Stema jeszcze raz chciał zabrać głos. Bardzo proszę.
Ja ad vocem do pana dyrektora. Oczywiście prawdą jest to, co pan mówi, tylko żeby miało miejsce to, co się zdarzyło w 2017 w Przemyślu, to znaczy były większe zabezpieczenia sił i środków policji, nie doszło do tego, do czego doszło w 2016, pracowało bardzo wielu ludzi. Bardzo wielu ludzi i byli to ludzie, którym zależało na tym, żeby ta skandaliczna sytuacja się nie powtórzyła. Natomiast fakty też są takie, że zarówno przed zdarzeniem poprzedni minister spraw wewnętrznych otrzymał pełną informację. Pełną informację ja przedstawiałem na komisji, także kancelaria prezydenta otrzymała informację, że w Przemyślu może dojść do zdarzeń. Nie było żadnej reakcji. I możecie Państwo się oburzać, czy nie. Panie dyrektorze, ja bym prosił jednak o precyzję. Jak mi Pan nazwie oficjalną osobę reprezentującą państwo polskie, która negatywnie oceniła atak na procesję religijną, to ja się jestem w stanie przed Panem ukorzyć, przeprosić. Oskarżenia, proszę Państwa, ja jestem oskarżycielem posiłkowym od stycznia, jeżdżę na wszystkie posiedzenia sądowe w Przemyślu. Policja zabezpieczająca atak przeprowadziła szereg operacji. W sądzie nie ma dokumentów, bo dokumenty zostały zgubione. Komendant, osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie procesji, poszła na zwolnienie. Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków służbowych. Część osób... Policja nie jest w stanie ustalić osoby, które były zaangażowane w ataku, które nawoływały do ataku, które oskarżały społeczność ukraińską o atak. Policja nie jest w stanie doprowadzić do sądu. Więc proszę Państwa, możemy się ładnymi historyjkami dzielić. Oczywiście ja wiem, co zrobiła policja w 2017-18 i zawsze tam jestem fizycznie, gdzie trzeba i gdzie jest zagrożenie. Ale wiem też, jak rozładowano sytuację w latach 90., gdy były podobne napięcia i czego nie zrobiono teraz. Więc sposobu o tym, żebyśmy usiedli za stołem, przeanalizowali sytuację, co jest zagrożeniem, czego unikać, nie było i do dzisiaj nie ma. I cały czas trwa udawanie, że mamy do czynienia z jakimś niezaprogramowanym, chuligańskim wybrykiem, a to nie był niezaprogramowany, chuligański wybryk, to było celowe, zaplanowane działanie i na to są dowody, tylko że nikt nie jest zainteresowany, żeby prawda wyszła na światło dzienne. Więc o to mi tutaj chodzi, że my sobie możemy cząstkowo do tych spraw podchodzić i one wrócą, proszę Państwa. Osoby, które nawoływały do ataku na procesję, są teraz radnymi Rady Miasta Przemyśla. Niebawem Przemyśl znowu wróci na pierwsze strony polskich gazet, bo te osoby od lat, jako jeden z podstawowych swoich ideologicznych elementów, uważają walkę z mniejszością ukraińską w różny sposób. I na to jest opisane, to nie jest mój wymysł. Jeżeli będziemy negowali, udawali, że tego nie ma, no to potem możemy oczywiście za każdym razem, panie dyrektorze, można wszystko zrzucić na mniejszości, że one tutaj są roszczeniowe i nie zauważają tego, że złapano przestępców. To był biały dzień, było tyle kamer i aparatów, że... Natomiast część sprawców do dzisiaj nie została pociągnięta, nawet nie złożyła zeznań przed sądem. I to pokazuje, jak pracuje aparat państwa, w tym policja. I ja nie widzę analizowania tej sytuacji. To jest ręczne oddziaływanie post factum. Rzucenie ogromnych sił policji w 2017 nie rozwiązuje problemu niepokojów, napięć narodowościowych w Przemyślu, bo one są podsycane. To wystarczy przeanalizować internet, jeżeli państwo tym razem dopuszczą do obecności na tej sali ekspertów. Pokażemy Państwu, co ci ludzie wypisują, z kim mają powiązania, kto jest tym zamieszany. I ci ludzie dalej chodzą po przesławnej ziemi przemyskiej i ziemi warszawskiej. Osoby, które otrzymywały środki finansowe za niszczenie pomników. My te materiały przekazaliśmy do ABW i ja nie słyszałem, żeby one zostały aresztowane. Więc nie twórzmy tutaj takich, że oto wszystko jest ganze gal, tak?
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, żeby temat przemyski jakby znalazł kontynuację, proponuję, żeby teraz zabrała głos pani pełnomocnik wojewody podkarpackiego. Potem przejdziemy do kwestii bardziej ogólnych, bo celem tego punktu jest rozmowa ogólnie o funkcjonowaniu pełnomocników, a nie tylko o poszczególnych kwestiach bieżących. Bardzo proszę panią pełnomocnik.
Dziękuję bardzo. Nie mogę się zgodzić z tezą, że nie zostały podjęte żadne działania albo że działania były złe, ponieważ w 2000, oczywiście ubolewam, że wystąpiła taka sytuacja jak napaść na procesję. Tego typu działania nie powinny się zdarzyć, szczególnie w terenie, który szczyci się swoją wielokulturowością. Jednakże nie mogę się zgodzić z tezą, że działania żadne zaradcze nie były podjęte. Wielokrotnie były podejmowane działania, zostały podjęte i działania były skuteczne. Od tamtego czasu odbyły się co najmniej dwie procesje, które, tak jak pan przewodniczący powiedział, jedna rzeczywiście byłam na tej procesji, była bardzo dużo różnych sił i środków zaangażowanych, które były widoczne. W roku następnym nie mniejsze środki były zaangażowane, aczkolwiek te środki nie były tak widoczne. Przyjęliśmy troszeczkę inny klucz. Kolejna sprawa. Panie przewodniczący, wojewoda podkarpacki powołał zespół zarządzania kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. A zespół ten ma za zadanie monitorowanie sytuacji kryzysowych, monitorowanie ich i przeciwdziałanie takim sytuacjom. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, policji i Straży Granicznej. Jak widać, działania tego zespołu sprawdziły się, ponieważ kolejnych takich nieszczęśliwych sytuacji nie mieliśmy. Było wiele wizyt oficjalnych, było wiele uroczystości i spotkań z udziałem mniejszości narodowych, które były zabezpieczone prawidłowo i nic, żadnych incydentów nie notowaliśmy. Poza tym, jeśli chodzi o mowę nienawiści, to co pan przewodniczący mówi, że tak dużo pojawia się sytuacji, na które my nie reagujemy, a one się pojawiają w internecie, jest w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2015 roku został powołany specjalny wydział, który zajmuje się monitoringiem internetu i sprawdza wszystkie te informacje, które pojawiają się, reaguje na te informacje. Jeżeli państwo macie tego typu informacje, również prosimy o zgłaszanie tych informacji do oddziałów policji, ponieważ to jest wręcz obowiązek zgłoszenia posiadanych informacji na ten temat. Jeśli chodzi o skalę przestępstw, zwróciłam się do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie o przedstawienie mi skali, ile było prowadzonych postępowań na przestrzeni lat 2015 do chwili obecnej, w których podstawą byłaby przynależność narodowa bądź etniczna. Uzyskałam takie informacje i mogę przytoczyć, więc w 2015 roku było prowadzone 5 postępowań. W 2016 roku było prowadzone 11. W 2017 10. W 2018 7. Jeszcze nie mamy w tej chwili końca roku. Należy wziąć jeszcze pod uwagę to, że w tych liczbach są zawarte nie tylko postępowania prowadzące ściśle odnoszące się do mniejszości narodowych, ale również do osób pochodzenia ukraińskiego bądź pochodzenia obcego, czyli mogą być to też obcokrajowcy. To jest z takich podstawowych działań, w których były zaangażowane służby porządkowe. Ponadto ja jako pełnomocnik w 2017 roku zwróciłam się do wszystkich organizacji mniejszościowych i etnicznych z terenu województwa podkarpackiego o przekazanie informacji na temat kwestii nurtujących społeczności mniejszościowe zamieszkałe na terenie województwa. Proszę sobie wyobrazić, mamy 17 organizacji, które znam i do których wysłałam informacje z prośbą, pisma z prośbą o przesłanie takich informacji. Odpowiedziały tylko dwie i żadna z organizacji nie była organizacją mniejszości ukraińskiej. Jeśli chodzi o działania prewencyjne, prowadzimy ścisłą współpracę również z kuratorem oświaty, który organizuje regularnie przy współpracy pełnomocnika i wojewody podkarpackiego każdego roku konferencje na temat wychowania dziecka różnokulturowego. W tym roku taka konferencja odbywa się w Rzeszowie. Będzie ona bodajże 14 albo 15 października, przy czym my tutaj nie rozdzielamy, przepraszam, listopada, przy czym my tutaj nie rozdzielamy mniejszości od osób pochodzenia innego niż polskie. Więc są te osoby zapraszane. Ponadto w 2017 roku była organizowana debata na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, skierowana przede wszystkim była do studentów polskich i studentów ukraińskich, ponieważ uważamy, że trzeba pracować przede wszystkim z młodzieżą. Temat debaty była Polska, Ukraina wspólnie razem w Europie. Gośćmi debaty byli studenci polscy, byli studenci ukraińscy. Oczywiście nie sprawdzaliśmy, którzy studenci byli pochodzenia ukraińskiego, ale jako członkowie mniejszości, a którzy byli tylko obcokrajowcy. Niemniej jednak spotkanie takie odbyło się. Z bardzo pozytywnym, powiem szczerze, skutkiem i odbiorem. Była bardzo duża frekwencja. Ponadto w tym wszystkim również brali udział przedstawiciele konsulatu w Lublinie ukraińskiego, przedstawiciele Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, ponieważ pan dobrze wie, pan przewodniczący, że blisko współpracujemy i staramy się zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców regionu, nie wyłączając z tego mniejszości narodowych. I powiem panu jeszcze więcej, że nie ma takiej mowy w województwie podkarpackim, gdzie dzielimy na my i wy, ponieważ wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednego terenu. Ja to w ten sposób odbieram. Być może mylę się, ale nigdy w życiu nie użyłam słowa my i wy i tego, i takiej mowy my nie stosujemy. Ponadto, jeśli chodzi o język i o kulturę, w jednej ze szkół Rzeszowa w zeszłym roku wspólnymi staraniami wprowadziliśmy nauczanie języka ukraińskiego i kultury ukraińskiej. I też nikt nie pyta, czy tam przychodzą dzieci, które należą do mniejszości, czy tam przychodzą dzieci, no powiedzmy, emigrantów. No to właściwie tyle chciałam powiedzieć, panie przewodniczący. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proponuję jakby powrócić do zasadniczego tematu, czyli roli pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma głosów, to pozwolę sobie znowu sobie udzielić głosu. Proszę państwa, w trakcie przygotowań do dzisiejszego posiedzenia jeden z członków komisji wspólnej, który niestety, na którego propozycję zresztą też ten punkt pojawił się w programie posiedzenia komisji, ja to sugerowałem, ale także inni członkowie, przesłał informację, swoje stanowisko w tej kwestii. Pozwólcie państwo, że ja przeczytam, ponieważ jest to głos jednej z mniejszości, odczucia jednej z mniejszości. Jednocześnie chciałbym zwrócić się do państwa z prośbą o nietraktowanie naszych głosów jako zarzutów. My zdajemy sobie sprawę z tego, że państwo jesteście, będąc pełnomocnikami, jednocześnie pełnicie inne funkcje w urzędach i kwestia mniejszości jest jedną z wielu kwestii, którą się zajmujecie. My zdajemy sobie z tego sprawę, że działacie w pewnym polu pewnych możliwości, które czasem są ograniczone. My z tego sobie zdajemy sprawę i wyrażając nasze wątpliwości, to nie są personalne ataki przeciwko pełnomocnikom, tylko raczej zwrócenie uwagi, że w naszym odczuciu system po prostu nie działa tak, jak powinien w naszym odczuciu działać. Pozwólcie państwo, że jako wstęp do dalszej rozmowy przeczytam fragment właśnie tego maila od jednego z nieobecnych dzisiaj członków komisji wspólnej. Od dłuższego czasu otrzymuję sygnały od przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym o malejącej, a czasem wprost zanikającej aktywności pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Tymczasem to właśnie tam, w regionach, wiele lokalnych problemów, z którymi mniejszości spotykają się, mogłoby być rozwiązanych. To tam mogłyby i powinny się toczyć dyskusje, rozmowy, których celem powinna być realizacja zadań zapisanych w artykule 22 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Tymczasem dociera do mnie szereg sygnałów, że pomocnicy często nie mają kontaktu z mniejszościami, a nawet jeśli ten kontakt jest, to tylko przy okazji oficjalnych uroczystości. Często nie ma spotkań roboczych, nie ma zainteresowania pełnomocników z własnej inicjatywy rozwiązywaniem sytuacji problemowych i w końcu nie obserwujemy ich aktywności w zakresie podejmowania działań na rzecz mniejszości. Jest to głos, opinia jednego z członków Komisji Wspólnej reprezentujących jedną z mniejszości, którego dzisiaj nie ma, ale uważałem, że warto to przytoczyć, żebyście Państwo też widzieli, jakie jest tutaj spojrzenie. Czego my oczekujemy? Oczekujemy przede wszystkim aktywności ze strony państwa, aby to nie było tak, że mniejszości do mnie nie zwracają, więc nie ma problemów. Mniejszości często nie widzą po doświadczeniach wcześniejszych, nie widzą celowości zwracania się, mając w pamięci to, że takie zwracanie się na przykład nie przynosiło efektu. Więc tutaj myślę, że stoimy przed potrzebą wypracowania pewnego modelu współpracy między mniejszościami a pełnomocnikami, ponieważ naprawdę bardzo nam zależy na tym, aby taki model współpracy znaleźć, ponieważ państwo możecie naprawdę odegrać fundamentalną rolę w rozwiązywaniu czasem bardzo drobnych problemów. Podam prosty przykład. Mniejszość zabiega gdzieś o jakąś drobną rzecz. Styka się z murem obojętności czy niechęci ze strony jakiegoś urzędnika samorządowego. Oczywiście państwo jako przedstawiciele wojewody nie może w pewne rzeczy ingerować, ale czasem wystarczy proste pytanie. Telefon z urzędu wojewódzkiego, że pełnomocnik wojewody interesuje się jakąś kwestią, pyta po prostu o to. Proszę mi wierzyć, że takie pytanie, nie żadna interwencja, samo pytanie powoduje bardzo często, że problem okazuje się, przestaje być problemem. Na takim poziomie, to jest często tego rodzaju poziom. Kolejna kwestia to potrzeba roboczych kontaktów, aby rzeczywiście był jakiś wypracowany model stałych roboczych kontaktów między mniejszościami a pełnomocnikiem. Jeżeli mniejszości zabiegają o spotkanie z pełnomocnikiem, proszę wierzyć, że często mają poczucie, że są petentem, który zajmuje czas dla ważnej osoby w strukturze Urzędu Wojewódzkiego. Często pełnomocnikami są dyrektorzy Wydziału Spraw Obywatelskich. Jest to takie poczucie właśnie rola petenta i władzy. Jeżeli to pełnomocnik występuje z inicjatywą takiego spotkania, czy proponuje spotkanie robocze wszystkich mniejszości. Jest zupełnie inna sytuacja, tworzy się zupełnie inna atmosfera i stąd nasza prośba o taką aktywność i wypracowanie modelu współpracy, biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia, jakie są, bo państwo jesteście pełnomocnikami wojewody, więc także ważnym elementem jest stanowisko samego wojewody oczywiście, my to rozumiemy. Więc moja taka gorąca prośba o próbę dialogu i zrozumienia tej sytuacji i oczekiwanie dużej aktywności, szczególnie tam, gdzie są te problemy, żeby nie czekać, aż mniejszość zwróci się z prośbą, pomóżcie nam, tylko jeżeli jest informacja o jakimś problemie, po prostu tym problemem się zainteresować i pomóc go rozwiązać, o aktywną taką rolę. To tyle z mojej strony. Czy są jeszcze jakieś głosy? Bardzo proszę, pan Bosman.
Bosman Krzyżanowski, środowisko romskie. No, mój głos jest taki, że czasami się spotykamy z pełnomocnikami wojewody na różnych imprezach romskich w Polsce i ten głos z naszej strony jest, jak słyszę, Romowie mówią, bardzo pozytywny. Nie będę chwalił swojego pełnomocnika, no bo jest bardzo dobrym, no to już wybrzmiało, ale większość Romów jest zadowolonych, tylko po prostu my Romowie nie jesteśmy tak wykształceni, żebyśmy umieli rozmawiać z pełnomocnikami i pełnomocnicy czasami powinni czytać pomiędzy naszymi słowami, bo nie umiemy się po prostu tak wysłowić, jak powinniśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Tyma.
Szanowni Państwo, to trochę będzie nawiązanie do tego punktu dotyczącego sprawozdań. Gdy poproszono nas o odniesienie się do raportów, sprawozdań, które omawialiśmy już, W tych raportach, sprawozdaniach z poszczególnych regionów było zaznaczone także aktywność pełnomocników. I wystarczy spojrzeć właśnie na te sprawozdania, by dostrzec pewną dysproporcję. Pomimo tego, że to było 5 miesięcy temu, pamiętam, że uderzyło mnie, jaka może być różnica w aktywności i w rozwiązywaniu czy kontaktowaniu się z mniejszościami poszczególnych pełnomocników. Chodzi mi o pełnomocnika małopolskiego. Jak wiemy, jest tam kilka społeczności i bardzo trudne sprawy związane ze społecznością romską, które też były poruszane na komisji sejmowej i niejednokrotnie i wyjazdowe posiedzenia. I z tego tekstu, który był dołączony jako materiał do sprawozdania, widać było, jakie działania podejmował pełnomocnik, jak reagował na sytuacje, gdzie dochodziło do na przykład ataków na rodziny romskie, jakie działania wyprzedzające we współpracy z samorządem, ze społecznością lokalną. Więc ta dysproporcja rażąca w zestawieniu z województwami, w których no, mamy jednak do czynienia po pierwsze z kilkoma mniejszościami, drugie, czy nam się to podoba, czy nie, są zaszłości historyczne i one rzutują także na współczesne relacje. Z tego, co mi pani pełnomocnik przekazała, jest cały spis spraw, którymi zajmowała się policja. I co jest uderzające, to, co jest na końcu zawsze. W wielu przypadkach mamy śledztwo umorzone z przyczyn niewykrycia sprawców. Ja, proszę państwa, od roku intensywnie zajmuję się tymi sprawami. Przejrzałem na przykład sprawę dotyczącą Radruża, która ma 4-5 tomów. I widzę, jak można się zajmować sprawą, żeby się ją nie zajmować. I to dotyczy także spraw z internetem związanych. Ja powiem państwu, jak to się robi. Prokuratorzy zazwyczaj mówią, że nie są w stanie ustalić danych komputerowych sprawcy, ponieważ Facebook jest firmą amerykańską i nie udziela, a firma amerykańska na podstawie Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie udziela informacji o danych, co jest absolutnie nieprawdą, co udowodnił jeden z prokuratorów warszawskich, który skutecznie zajmuje się problemem mowy nienawiści w internecie, ustala sprawców. I mam teraz sprawę, o której chciałbym wspomnieć panu ministrowi, ponieważ jest to sprawa wstrząsająca, ponieważ mowę nienawiści szerzy w internecie i został on ustalony przez prokuraturę. Urzędnik państwowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który pracuje, notabene, w Wydziale do Spraw Cudzoziemców i zajmuje się kontaktami z obywatelami. To już jest ustalone przez prokuraturę, to nie są moje insynuacje. Więc to jest po prostu sytuacja, która została przez nas...
Przepraszam, a można poprosić o nazwisko tej osoby?
Niestety ja nie udzielam takich... Zostanie oficjalne pismo przesłane do pana wojewody, ja nie będę w publicznym miejscu ujawniał tajemnicy śledztwa, tak? Natomiast ten pan od wielu miesięcy zajmował się tego typu działalnością i został ujawniony dzięki naszemu zawiadomieniu. A jeszcze raz podkreślam, jakby sytuacja, w której osoba odpowiedzialna za kontakty z cudzoziemcami i zajmuje się tego typu i są to wpisy nienawistne wobec Ukraińców, wobec osób wyznania islamskiego, wobec osób żydowskiego pochodzenia. Także no, mamy to poważny problem, jeżeli tego typu działania są. I tu jest pytanie, czy jeżeli ta komórka jest w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, to bardzo dobrze, natomiast skala tego zdarzenia jest taka, że o tym trzeba rozmawiać na poziomie ogólnopolskim, ale także na wojewódzkim, bo skala niezgłaszanych przestępstw, skala niepodejmowanych działań przez prokuratury też jest bardzo, bardzo duża, czego dowiodły ostatnie badania prowadzone w Polsce na temat tak zwanej szarej liczby, to znaczy niezgłaszanych przestępstw. Dziękuję.
Proszę Państwa, ja oczywiście jako minister nadzorujący wojewodów bardzo bym prosił o to, aby to pismo również do mnie dotarło. To po pierwsze. Po drugie, rozumiem, tutaj pan przewodniczący uważa, że już możemy zmierzać do końca dyskusji. Nie wiem, czy państwo też potwierdzają to, czy tak. Czy któryś z pełnomocników chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę.
Panie pośle, ja bym się chciała pana zapytać, czy pan jest z czegokolwiek zadowolony, jeśli chodzi o pomoc mniejszościom narodowym i etnicznym z ramienia MSWiA, bo to tak wybrzmiewa to, co pan mówi, że pan chyba z niczego nie jest zadowolony. A to, co pan powiedział, to jest bardzo poważny zarzut w stosunku do pracownika wojewody dolnośląskiego, bo przypuszczam, że gdyby to była prawda, znam pana wojewodę dolnośląskiego po sąsiedzku, jestem przekonana, że gdyby było takie zdarzenie, to ten człowiek na pewno by nie był już w urzędzie, a na pewno zostałby powiadomiony przez służby, przez odpowiednie organa. To wszystko. Bardzo dziękuję.
Ja bym prosił, żebyśmy teraz nie...
Przepraszam bardzo, jeszcze gdybym mogła dodać. Z tego, co wiem, to takie pismo do wojewody dolnośląskiego w ogóle nie dotarło, bo gdyby dotarło, to na pewno bym je otrzymała i pan wojewoda z pewnością wyciągnąłby konsekwencje wobec takiego pracownika. Także proszę pana, jeżeli ma pan taką informację i przekazał ją organom śledczym, również o przekazanie tych informacji panu wojewodzie. Dziękuję bardzo.
Ja bym proponował, żebyśmy nie odnosili się do informacji, które są informacjami, których tutaj nie są potwierdzone, no bo takich informacji tutaj padło dzisiaj wiele i prosiłbym, żebyśmy na posiedzeniu komisji, jeżeli już mamy zamiar podnosić tego typu problemy, nie kończyli tym, żeby w efekcie nie było to pewnego rodzaju pomówienie, które w tej chwili nie ma jakiegoś konkretnego uzasadnienia, więc bardzo bym prosił o to na przyszłość. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wydaje się, że wyczerpaliśmy ten punkt. Bardzo przepraszam, bardzo proszę.
Jeszcze raz, Bosman, środowisko romskie. To nie jest tak, że nie ma incydentów, które nas dotykają, tylko że my jako Romowie po prostu, jak są jakieś drobne sprawy, to my nie zgłaszamy, bo wiemy, że to wszystko trwa w sądach i wolimy po prostu, żeby to się w jakiś sposób samo załatwiło albo próbujemy różnymi drogami to załatwić. A jeżeli pójdziemy do sądu i będzie to trwało 3 lata, to za 3 lata już nikt nie będzie pamiętał, w jakiej sprawie to już było. Także incydenty są w różnych sytuacjach, ale po prostu no, można w jakiś sposób je załatwić i albo po prostu nie ciągnąć tego i nie poruszać, tak jak się położy kij w mrowisko, to te mrówki atakują po prostu, bo to nie jest tak, że nic się nie dzieje, że Romowie są tak naprawdę bardzo zadowoleni, po prostu nie chodzi o urzędników, tylko chodzi o to, że czy sąsiad, czy ktoś tam dokuczy, czy jakiś kibic dokuczy środowisku romskiemu, to bywa, ale my po prostu tego nie zgłaszamy i potrafimy w jakiś sposób to wyciszyć, żebyśmy się dogadali, a nie chodzili do sądów, bo to wszystko jeszcze potęguje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja, szanowni państwo, chciałbym także przedstawić kolejną już dziś propozycję, to znaczy taką, żebyśmy co drugie posiedzenie, czyli zakładam jedno na pół roku, żeby byli zapraszani także pełnomocnicy wojewodów, bo myślę, że to będzie możliwość rozwiązania, tak jakby ulepszenia naszej komunikacji, a na tym nam wszystkim powinno zależeć. Więc ja, panie przewodniczący, proponuję, żebyśmy taki wniosek także wyciągnęli z dzisiejszej rozmowy i z dzisiejszej dyskusji.
Przyznam, że pan minister mnie tutaj uprzedził, bo miałem... Miałem podobną propozycję, zresztą byłby to powrót do modelu, jaki był wcześniej, który został w pewnym momencie przerwany. Była taka tradycja, że pełnomocnicy byli zapraszani na wszystkie posiedzenia Komisji Wspólnej i wielu z nich przyjeżdżało i wydaje się, to ten model wydaje się dobrym dlatego, żeby państwo pełnomocnicy mieli też szerszy ogląd sytuacji mniejszości, nie tylko we własnym regionie, ale też szerzej i myślę, że taka obecność na posiedzeniu komisji pozwoli lepiej zrozumieć. I tutaj chciałem też zaapelować z kolei o nietraktowanie głosów przedstawicieli mniejszości, zwracających uwagę na problemy jako na przejaw totalnej krytyki, i bo sformułowanie, którego pani używa, czy pan widzi jakieś pozytywy, ja mogę odwrócić pytanie, gdybym był złośliwy, powiedzieć, a czy państwo widzicie jakiekolwiek problemy? To też pytanie byłoby nie na miejscu, ponieważ ja wiem, że państwo widzicie problemy, tylko poszukajmy wspólnie modelu, jak te problemy rozwiązywać, aby sprawnie to robić. Możemy oczywiście robić wisekcję, analizować działalność każdego pełnomocnika, ile razy on się spotkał z mniejszościami i pytać, dlaczego się spotkał 3 razy, a nie 4. Tego teraz nie robimy, nie analizujemy tego. Intencją było to, żebyśmy pracowali model pozytywnej współpracy i w tym kierunku byśmy zmierzali. Dziękuję bardzo.
Ja poproszę ad vocem, bo padły tutaj dosyć mocne określenia jak pomówienia. My jako wnioskodawca 2 dni temu otrzymaliśmy z prokuratury informację, że sprawa z prokuratury Praga Północ została przekazana do sądu. Więc to nie są moje wymysły. W ciągu przewodu prokuratorskiego zostały wszystkie rzeczy przez nas zgłoszone, dowodowo dowiedzione. Więc pismo, o którym mówię, zostanie skierowane do pana ministra i nie mogło być skierowane wcześniej, bo zostaliśmy niedawno powiadomieni przez pana prokuratora w kopii, że sprawa została do końca doprowadzona. Dziękuję bardzo.
Będzie pismo, to będziemy mogli się do niego ustosunkować. Szanowni państwo, rozumiem, że możemy przejść do kolejnego punktu, sprawy bieżące. W związku z tym, że jak państwo wiedzą, niestety musimy się do tego przyzwyczaić, że jestem również parlamentarzystą i dziś o godzinie 14, czyli za 23 minuty odbędzie się, myślę, z punktu widzenia nas wszystkich, bez względu na to, co uważamy na ten temat, bo możemy mieć różne poglądy, ale ważne głosowanie dotyczące 12 listopada i wolnego tego dnia, to prosiłbym, abyśmy postarali się w miarę sprawnie przeprowadzić ten punkt. Także mamy trzy głosy. Bardzo proszę.
Pan Łukasz Grzędzicki.
Ja mam krótkie pytanie. Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej mamy w drugiej połowie grudnia przed Bożym Narodzeniem, ale mam pytanie tutaj, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej przysłało do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019? Ponieważ minister, w ubiegłym roku mieliśmy te perturbacje, że do MSWiA ten ważny projekt rozporządzenia nie dotarł, albo były jakieś problemy takie komunikacyjne z mailem. My jako Komisja Wspólna negatywną opinię ostatecznie wydaliśmy o tym projekcie, ale to już była musztarda po obiedzie. I wówczas jeszcze minister Chwałek zobowiązał się, że tematem w kolejnym roku poważnie się zajmiemy. W kwietniu odbyło się spotkanie, zresztą na prośbę tutaj Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, na którym przedstawiciele MEN-u zobowiązali się, że w czerwcu zorganizują konferencję, na której będzie szczegółowo przeanalizowana kwestia właśnie między innymi subwencji na nauczanie mniejszości narodowych etnicznych. No z tego zobowiązania z kwietniowego w czerwcu nic nie wyszło i do dzisiaj nie wiemy, co w temacie się dzieje, a nie chcielibyśmy być zaskoczeni w grudniu jakimiś rewolucyjnymi zmianami w finansowaniu oświaty mniejszości.
Mamy przedstawiciela ministerstwa na sali, to bardzo bym prosił panią o odpowiedź.
Małgorzata Krasuska, powiem tak, rozporządzenie na pewno jest przygotowywane jako projekt w ministerstwie, bo je osobiście widziałam. Jeśli chodzi o mniejszości i wagi dotyczące, dodatkowe wagi naliczane z kwoty subwencji ogólnej na zadania szkół związane z edukacją mniejszości narodowych, nie ma w stosunku do ubiegłorocznego rozporządzenia żadnych zmian. Zmiany dotyczą jedynie liczby uczniów w poszczególnych szkołach w związku z reformą, bo jak wiemy, szkoła podstawowa wydłuża nam się w przyszłym roku do pełnej szkoły ośmioletniej, a mówimy o roku budżetowym, nie roku szkolnym. No i nie mamy gimnazjum, tak, od przyszłego roku, od połowy przyszłego roku, od września właściwie 2019, więc to są tylko tak algebraicznie wyliczone te wielkości szkół. Natomiast czy projekt już jest udostępniony do opinii? Wydaje mi się, że jeszcze nie jest przez ministerstwo, bo podlegał w zeszłym tygodniu jeszcze wewnętrznym konsultacjom. Ja dopilnuję, mogę tutaj obiecać, że sprawdzę, żeby departament, który upublicznia oczywiście tak jak wszystkie akty prawne w Biuletynie Informacji Publicznej ten projekt, ale żeby też został przesłany bezpośrednio do komisji.
W takim razie, jeżeli to tak wygląda, to będzie prośba do ministerstwa, żebyśmy korespondencyjnie podjęli decyzję, że pozytywnie opiniujemy, jeżeli to w ten sposób wygląda. Nie?
Panie dyrektorze, proszę tego dopilnować. Szanowni Państwo, wiem, że zgłasza się parę osób do głosu. Prosiłbym może najpierw, żeby dopuścić do głosu te osoby, które mają tematy, które mogą być ważne z punktu widzenia mojej obecności, więc bardzo rozumiem trzy osoby. Bardzo proszę poprowadzić to, panie przewodniczący.
Pan Piotr Tyma.
Panie ministrze, ja mam bardzo trudną sprawę. Mam wprost pytanie, jakie jest stanowisko rządu w sprawie nagonki rozpętanej przez pana wojewodę Czarnka po uroczystościach, które miały miejsce 8 lipca 2018 roku. Ponieważ wiem, że szereg wystąpień i organizacji społecznych, i osób, które zajmują się od lat budowaniem dialogu polsko-ukraińskiego w tej sprawie miało miejsce, także środowisko nasze, członków Komisji Wspólnej i ekspertów zajmujących się mniejszościami wyraziło swoje stanowisko. Natomiast nie mamy żadnej odpowiedzi i żadnej reakcji na słowa, które w nie tylko mojej ocenie były przekroczeniem nie tylko dobrych praktyk urzędnika państwowego, ale także były obraźliwe dla uczestników tej uroczystości, w tym Polaków i Ukraińców, dlatego że brali w tej uroczystości różni ludzie, nie tylko obywatele Ukrainy, nie tylko prezydent Ukrainy Piotr Poroszenko, ministrowie i deputowani. Natomiast słowa pana wojewody, zarówno wygłoszone na konferencji prasowej, jak i w wielu wywiadach radiowych i telewizyjnych, są ni mniej, ni więcej tylko formą nagonki na obywateli polskich narodowości ukraińskiej i ogólnie skierowane przeciwko Ukraińcom.
Prosiłbym o kolejne pytanie, ja się ustosunkuję do wszystkich trzech. Bardzo proszę.
Panie ministrze, Bogdan Trojanek, Fundacja Królewska Romów. Chciałbym się odnieść, panie ministrze, do komisji wyjazdowej, która miała miejsce nie tak dawno w Puławach. Komisja sejmowa oczywiście wyjazdowa w Puławach. I nie mogłem uczestniczyć na komisji sejmowej, która była 7 października, ale chciałbym się, odsłuchałem oczywiście to spotkanie. No i nie sposób się zgodzić z tym wszystkim, co posłowie i pani przewodnicząca komisji sejmowej zasugerowała na temat asystentów romskich, zwiększenia i takiego, panie ministrze, takiego lekceważenia bym powiedział. Nawet użyję tego słowa lekceważenia. Ja mam tą przyjemność pracować, panie ministrze, od 3 lat w Komisji Mniejszościowego Członek. Ja nie miałem wielkiego doświadczenia. Przez te 3 lata nabrałem doświadczenia, wiedzy, mądrości. To przekazuję, co tutaj słyszę naszemu zwierzchnikowi, panu Henrykowi Kozłowskiemu, królowi, jedynemu w Polsce królowi Romów. W Polsce i Romom, wszystkim stowarzyszeniom. I chciałem powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że nigdy tak Romowie nie byli zmobilizowani, panie ministrze, zmobilizowani do pracy, współpracy z departamentem, jak obecna jest departament. Nie dlatego, że słodzę komuś herbatę, proszę wybaczyć, to nie słodzę nikomu herbatę, tylko mówię fakty. Jestem człowiekiem niezależnym, jestem artystą, ale mówię to, co słyszę od ludu mojego Romów, starszyzny romskiej króla. Nigdy tak nie było, że Romowie byli tak zmobilizowani i tak chcieli współpracować mocno z departamentem, jak obecny teraz Romowie. Ja słyszę na okrągło. Przecież na pewno pełnomocnicy wiedzą, jak się też konsultuje, kontaktuje z pełnomocnikami, jakie spływają tematy i chęć Romów współpracy. Myślę, że tutaj też chyba wielki ukłon dla pani dyrektor Teresy Karczmarek, która potrafi tak to wszystko jakoś fajnie, sprytnie zmobilizować tych Romów i z nimi rozmawiać, że to taka jakby taka, taki, no, nie bic Boży trzyma, ale takie słowo, które ona potrafi użyć, to bardzo fajnie i Romowie to słuchają przede wszystkim i chcą zrobić. Wracając do tego posiedzenia wyjazdowego, uważam, nie zgadzam się, w 100% nie zgadzam się z tym, a tu się zgadzam właśnie z dyrektorem, pani dyrektor Teresą Karczmarek, że przyjdą oni, usiądą przy jednym stole, taka dyskusja, przyjdą oni, tam nieważne, co nie wyjdą, czy przyjdą, co to nieważne są. Czujemy się jakbyś tak, jak ktoś by był pasterzem, ale byliśmy takimi barankami, że trzeba zagonić ich do jednego. My oczywiście chcemy pracować, my chcemy edukować i my chcemy, żeby asystenci romscy rozwijali, żeby zwiększyć, bo to było trafione. Asystenci romscy było to trafiony wybór, ale mamy tutaj świetny kontakt z Ministerstwem Edukacji, z panem ministrem Kopciem, z panią Krasucką, więc tutaj naprawdę niepotrzebnie, żeby ktoś na siebie nas tu uszczęśliwiał, panie ministrze, i komisja sejmowa wyjazdowa, oczywiście pomijając wystąpienie pana Maja, tego radnego, który tam tak strasznie atakował Romów. Uważam, że Bozia mu dała rogi do berogi. Ludzi prawdopodobnie by bodził, ale pomijając tego radnego. Więc tutaj nie sposób i nie zgadzamy na to, nie wyrażamy zgody na to, żeby bez nas coś konsultować. Jesteśmy od tego członkami komisji, wybranymi jesteśmy ludźmi, żeby się z nami konsultować, kontaktować i my będziemy pracować. O to chodzi. Jeszcze chciałem też tak króciutko, panie ministrze, chciałem się pochwalić kolegą tu z mniejszości, że biesiada cygańsko-słowiańska, która odbyła się w tym roku w Połczynie Zdroju dla mniejszości, miała, kończę już sekundeczkę, bo niektórzy mają możliwość mówienia, kończę już oczywiście, że miała, pobiliśmy rekord oglądalności. Więc biesiada cygańsko-słowiańska w Połczynie Zdroju pobiła rekord oglądalności. Była to wydarzenie niesamowite. Były tam wszystkie mniejszości, koledzy z mniejszości, którzy mogli prezentować swoją kulturę. I chciałbym też przy temu poprosić oczywiście, że to dofinansowanie większe w tym roku na tą biesiadę, bo byłem wczoraj na spotkaniu z dyrekcją Telewizji Polskiej, która zapewniła mnie, że w tym roku, w 2019 będzie telewizja dalej realizowała ten program, będzie na żywo transmitowana, będziemy, no i potrzebujemy, co pieniążków potrzebujemy na to, żebyśmy to mogli realizować. Bóg zapłać.
Wiem, że do głosu jeszcze pani Aldona Jurukun się zapisała. Bardzo proszę.
Dziękuję. Przede mną wystąpił pan Piotr z bardzo ostrymi słowami. Ja natomiast chciałabym złożyć wniosek z prośbą o zaproszenie na najbliższe posiedzenie komisji pana wojewody lubelskiego, bo chciałabym usłyszeć zdanie dwóch stron, pana wojewody i pana naszego współprzewodniczącego, bo jak na razie to z racji tej, że jestem członkiem komisji, mogłam usłyszeć zdanie tylko naszego współprzewodniczącego i niestety ten konflikt, który w województwie lubelskim się zrobił, drugą stronę konfliktu widzę tylko z doniesień prasowych, więc chciałabym, żeby była możliwość wypowiedzi jednej i drugiej strony.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bym proponował, żebyśmy już jednak nie rozbudowywali tego grudniowego posiedzenia.
Nie mogę procedować to przez pana współprzewodniczącego, bo jest zainteresowany, więc może nie robię tego tak formalnie, jak to powinno wyglądać.
Okay.
Jeżeli w takim razie, jeżeli potrzebne są dodatkowe głosy, żeby to zaproszenie
tak. Szanowni Państwo, więc ja Państwu odpowiadając na te pytania i na te informacje, ja oczywiście wszystkie te informacje przez Państwa tutaj wypowiedziane przyjmuję do wiadomości jako ten minister, który tutaj na co dzień z Państwem współpracuje. I Szanowni Państwo, uważam, że nie należy kolejnego posiedzenia rozbudowywać o kolejny duży punkt, ponieważ mamy tam przynajmniej parę punktów, które są już mocno rozbudowane, to po pierwsze. Po drugie, takim pewnego rodzaju czasem, który też w moim przekonaniu będzie takim czasem na refleksję dla dotyczącym przyszłości funkcjonowania, przyszłości dialogu, przyszłości współpracy, mógłby być ten czas, w czasie którego w tej kwestii wypowie się także prokuratura, bo wiemy, że trwa postępowanie i myślę, że tak jak moglibyśmy podjąć ten temat w sytuacji, w której będzie już, powiedzmy sobie, sprawa także wyjaśniona w taki sposób, żeby ona w czasie naszego posiedzenia nie budziła dodatkowych kontrowersji, więc moja propozycja jest taka, żeby to nie było na grudniowym posiedzeniu, ale na kolejnym. To mnie, jak i stronie rządowej zależy na tym, żeby mnie jako przedstawicielowi strony rządowej i jestem przekonany, że także tym wszystkim przedstawicielom rządu, którzy dziś z Państwem współpracują, zależy na tym, żeby mieć punkt wyjścia, który buduje pozytywne relacje na przyszłość, także takie relacje, które są oparte na dialogu, współpracy i szczerej rozmowie i myślę, że jestem przekonany, że moglibyśmy ten punkt podjąć na pierwszym posiedzeniu marcowym, na przykład po nowym roku. Taka jest moja propozycja. Bardzo proszę. Ja nie będę mógł kontynuować tej dyskusji, bo jest 10 minut do głosowania, więc będę musiał się ewakuować, ale bardzo chętnie wysłucham jeszcze.
Znaczy, panie ministrze, ja rozumiem i dziękuję za tą chęć podjęcia tematu, ale nie widzę związku. My nie rozmawiamy o tym, co powiedział pan Grzegorz Kuprianowicz, bo to jest ogólnie znane, jest przedmiotem działań prokuratury. Chodzi o działania, słowa podjęte przez pana wojewodę Czarnka i ocenę jego działań ze strony zwierzchników, a nie nasze rozsądzanie. Nie jesteśmy adwokatami ani jednej, ani drugiej strony, tylko chodzi mi o ocenę tego, co zostało powiedziane. To jest dostępne. Tego, czy pan, w mojej ocenie, pan wojewoda Czarnek naruszył dobre obyczaje, obraził obywateli polskich, obraził przedstawicieli państwa ukraińskiego, i o tym chcę rozmawiać. Prokuratura niech się zajmuje swoim torem, jeżeli jest taka, jest niezależność organów prokuratury i sądownictwa. Natomiast nasza komisja, w mojej ocenie, bo to jest przypadek niebywały w historii po 1989 roku, że urzędnik państwowy używa takich określeń, robi to publicznie, wykorzystuje do tego media i robi to w konkretnym celu.
Moją intencją i jest intencja, tak jak powiedziałem, taka, aby z tej całej sytuacji zostały wyciągnięte wnioski. Jeżeli te wnioski mają być wyciągnięte, to w momencie, kiedy będziemy mieli sytuację pod tym prawnym względem także klarowną, więc ja proponuję, abyśmy nie rozmawiali w sytuacji, w której mogą się kolejne znaki zapytania jeszcze nie być rozwiązane, tylko żebyśmy porozmawiali w sytuacji, kiedy będziemy mieli jasność całej sprawy, a to, że być może mało skromnie powiem, ale to, że są ze strony przedstawiciela rządów w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ku temu dobre intencje, jestem przekonany, że i dziś, i do tej pory nieraz wskazałem. Szanowni Państwo, niestety jest 7 minut do rozpoczęcia, jedzie się około 5, więc muszę się ewakuować. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze posiedzenie. Będzie jeszcze kontynuował tu Pan Przewodniczący, rozumiem, że są jeszcze jakieś głosy dyskusji, czy tak? Oczywiście prosiłbym o to, aby Pan Dyrektor mnie tutaj przygotował informacje w tych głosach, które jeszcze dziś padną. Ja umówiłem się wstępnie z panem przewodniczącym, że za 2 tygodnie się spotkamy, porozmawiamy tak, jak żeby to miało miejsce, jak powinno mieć miejsce pomiędzy posiedzeniami, a od razu powiem, że na to marcowe posiedzenie wtedy zaprosimy także państwa pełnomocników na marcowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wszystkim państwu i pełnomocnikom, i przede wszystkim stronie mniejszościowej życzę dobrego powrotu do domu i proszę jeszcze raz wybaczyć za to, że w taki sposób być może dziś musieliśmy przeprowadzić to posiedzenie komisji, ale no w wyjątkowym także czasie się dzisiaj spotykamy. Dziękuję bardzo.
Kontynuujemy 7 punkt programu obrad, czyli sprawy bieżące. Czy są jeszcze jakieś głosy? Bardzo, bardzo proszę, pan Bosman Krzyżanowski.
Witam ponownie ja, Bosman. Pani dyrektor, na komisji sejmowej, mniejszościowej, tam była też rozmowa o tym jakby wynajęciu czy znalezieniu tego mediatora. I tutaj wielka prośba ze środowiska romskiego, żeby naszego przedstawiciela Bogdana Trojanka informować, jak to tam, na którym etapie jesteśmy. A z mojej strony jako asystenta edukacji romskiej, to też tam padły słowa, też tam niepełnosprawne dzieci, asystenci i szkolenia. Zacznę od szkolenia asystentów, że my jesteśmy skłonni, jak pani dyrektor wie, uczestniczyć w szkoleniach. Jest pewna trudność, o którym departament wie po działach w środowisku romskim i jakby decyzja jest nasza taka, jak pani dyrektor wskazała na tym spotkaniu, że w jaki sposób możemy się spotkać, siąść naprzeciwko siebie, nie musimy siedzieć przy jednym stole, jak to bywa na tych naszych komisjach i byśmy mogli porozmawiać, jak to zorganizować. Moim takim prośbą, zapytaniem, sugestią może być to, żebyśmy po prostu wybrali w jaki sposób tych liderów asystentów, którzy bezpośrednio pracują z dziećmi w szkołach, nie liderów organizacji, żebyśmy mogli się spotkać w jakiś sposób w ministerstwie czy gdzieś na wyjazdowym spotkaniu i omówić te szkolenia, jakby to miało wyglądać, czy nawet w jaki sposób się podzielić tymi województwami, czy regionem Polski, prawa, lewa strona, żebyśmy po prostu w jakiś sposób to mogli zrobić, a to nam naprawdę wyjdzie na dobre wszystkim, bo i szkołom, dyrektorom i asystentom. Drugą sprawą to jest te dzieci niepełnosprawne, które są te indywidualne nauczania w domu. Jedną sprawą to jest to, że dzieci mają niepełnosprawność i to ani nie wyklucza, ani te dzieci nie zmusza, żeby miały indywidualne nauczania w domu, bo to są dwie różne rzeczy. Poradnia pedagogiczna, psychologiczna opiniuje dziecko, żeby miało szkołę specjalną albo zwykłą i indywidualne nauczanie. Jeżeli rodzice nie chcą, żeby po prostu miały te dzieci indywidualnego nauczania w domu, no to po prostu nie muszą ich zgłaszać do poradni, żeby po prostu miały to indywidualne nauczanie, jeżeli chodzi o ten jedno miejsce w Polsce, w tym Lublinie. Bo tak to nie słyszałem, żeby inni asystenci mieli tam jakiś problem. I te kwestie moglibyśmy po prostu sobie poruszyć w takim mniejszym gronie, gdzie mamy kontakty ze swoimi asystentami, znajomymi. Zresztą ministerstwo na pewno ma też informacje, gdzie są jacy asystenci, żebyśmy mogli po prostu koordynować te działania szkoleniowe. I kluczem byłoby te spotkania po prostu, żebyśmy mogli się spotkać i obmyślić ten plan, pani dyrektor. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ad vocem pani dyrektor Teresa Karczmarczyk.
Bardzo dziękuję za ten głos rozsądku. Bardzo mi się podoba pomysł dotyczący spotkania. Jeżeli będziemy mówić o szkoleniu asystentów romskich, żebyśmy się spotkali z asystentami, a nie liderami organizacji, bo to niczego nie wnosi. Po raz kolejny bijemy pianę. Zastanawiamy się nad tym, jak zorganizować takie szkolenia, czy one będą centralne, czy one będą regionalne, bo dla nas nie ma problemu, my możemy takie i takie szkolenia zrobić. To jest problem dla samych asystentów, jak oni dojadą, czy oni dostaną urlop bezpłatny, czy zostaną wydelegowani przez swoich pracodawców, kto im zapłaci i tak dalej, bo my nie mamy takich środków, żeby zwracać osobom szkolonym koszty. Nie mamy takiej podstawy prawnej, więc wbrew pozorom jest to dla państwa istotna rzecz. ponieważ asystenci edukacji romskiej są bardzo różnie wykształceni, niektórzy mają skończoną tylko szkołę podstawową, niektórzy mają matury, niektórzy mają skończone studia, a nawet studia podyplomowe, w związku z czym te potrzeby edukacyjne też są trochę różne. Ale możemy wspólnie zastanowić się, z jakiego zakresu będą te szkolenia dla Państwa organizowane. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, już jesteśmy po rozmowach, jak można byłoby takie szkolenia zrobić. Także one na pewno dojdą do skutku, będziemy się z Państwem kontaktować. Po prostu w tej chwili jesteśmy na etapie wypracowywania formuły najlepszej dla Was, najbardziej korzystnej, najmniej kłopotliwej dla Was. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł Komisji Sejmowej w sprawie mediatorów, to nie jest tak, że my będziemy szukać mediatora, bo gdybyśmy my mieli mediatora na etacie, to byśmy go wysyłali w różne regiony kraju. Wczoraj też na spotkaniu z pełnomocnikami rozmawialiśmy o mediacji. Wielu pełnomocników na swoich terenach korzysta z takich mediatorów. W związku z czym też to jest sprawa do rozwiązania, ale bardziej lokalnie, czyli na poziomie województw. Gdyby pojawił się jakiś problem nie do rozwiązania metodami ogólnymi, to będziemy korzystać z pomocy tych mediatorów waszych, lokalnych. Trzeba tylko mieć świadomość, że nie każdy problem jest rozwiązywalny przy użyciu mediatora. Mediator nie w każdy konflikt wejdzie, bo nie zawsze ten mediator tam się sprawdzi. Jeżeli będziemy mówić o problemie dotyczącym podejmowania pracy, to mediator nie będzie mógł iść do przedsiębiorcy w imieniu grupy romskiej i nie będzie mógł z nim mediować wyższego wynagrodzenia czy w ogóle zatrudnienia czegokolwiek, tak? To o takich sytuacjach wiemy, ale w innych przypadkach oczywiście będziemy współpracować i to pewnie niedługo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Tyma.
Jakiś czas temu mówiliśmy o strategiach rozwoju oświaty. Jest tak, że była podpisana strategia rozwoju oświaty ukraińskiej kilka lat temu. W ramach strategii jest przewidziany mechanizm monitoringu raz w roku. Jak wiemy, od przynajmniej, jak dobrze mnie pamięć nie myli, od 3 lat nie jest to realizowane i zgłaszaliśmy ten postulat, podejrzewam, że 2 posiedzenia do tyłu, więc miałbym prośbę o określenie, kiedy możemy się spodziewać, bo mamy dynamiczne zmiany w oświacie. Wiemy, że są podejmowane jakieś działania w sprawie, która ma już długoletnią historię, to znaczy podręczników, ale dowiadujemy się tylko fragmentarycznie o tym, w jakim kierunku to wszystko idzie, więc prośba o powrót do tego zagadnienia. I druga rzecz, pani Aldona zasugerowała, że może w tych takich sprawach trudnych warto rozmawiać z osobami, które są decyzyjne, więc ja mam pytanie, czy byłoby możliwe o zorganizowanie spotkania, czy zorganizowanie punktu na, rozumiem, na grudniowe, to jest niemożliwe, ale przynajmniej marcowe, z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ cała sfera związana z upamiętnieniami, pomnikami, wydarzeniami historycznymi obywateli polskich należących do mniejszości ukraińskiej jest w gestii Instytutu Pamięci Narodowej i mamy bardzo wiele pytań, uwag, sugestii, także w tej informacji przekazanej przez panią pełnomocnik, jak i z naszych doniesień do organów ścigania. Dalej nierozwiązana jest kwestia zniszczonych grobów i pomników, więc jeżeli jest to możliwe, to prośba o taki punkt w posiedzeniu Komisji Wspólnej.
Dziękuję bardzo, pan dyrektor Andrzej Rudlicki.
Dziękuję bardzo. Panie prezesie, chyba wyjątkowo tym razem nie wejdę w polemikę z panem. Jeśli chodzi o zaproszenie prezesa IPN-u, oczywiście przekażę szefowi, ale myślę, że panowie współprzewodniczący. Wydaje mi się, że absolutnie tak. Jest pytanie, na które posiedzenie. Myślę, że panowie współprzewodniczący na spotkaniu ustalą wstępny harmonogram spotkań i to jest do załatwienia. Jeśli chodzi o strategię, my jesteśmy w roboczym kontakcie z kolegami z Ministerstwa Edukacji. Pewne propozycje miał w tym zakresie, czy wstępne propozycje, sugestie dotyczące spotkania miał przedłożyć pan minister Kopecz, który niestety nie mógł przybyć na dzisiejsze spotkanie. Prawdopodobnie zaproponujemy wspólnie z MEN-em, zaproponujemy państwu pewnie na początku przyszłego roku takie pozakomisyjne, poza harmonogramem prac komisji, spotkanie przynajmniej przedstawicielom tych mniejszości, które miały strategię, czy których dotyczy problem. W każdym razie o sprawie pamiętamy. Na pewno niesporne między nami wszystkimi jest to, że strategie, ja wiem, czy wyraz obowiązujący jest adekwatny. Aktualne strategie są nieaktualne, może tak powiem pozornie, nielogicznie. I wrócimy do tego problemu. Myślę, że w grudniu przedstawimy jakąś propozycję terminową. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na razie nie widzę głosów, więc pozwolę sobie udzielić znowu głosu. Znowu jestem w tej niekomfortowej sytuacji. Proszę Państwa, już nie chciałem tego wątku kontynuować w obecności pana ministra, biorąc pod uwagę brak czasu. Natomiast poruszę ten temat też w rozmowie z panem ministrem. Natomiast miałbym taką jeszcze propozycję, aby poza tym elementem, który zaproponował pan minister, o którym zresztą ja też myślałem, żeby państwo pełnomocnicy byli zapraszani na posiedzenia Komisji Wspólnej, żeby mieć szerszy ogląd. Wcześniej była taka praktyka, myślę, że może nikt z Państwa tego nie pamięta, bo to było parę lat temu, że pełnomocnicy na poszczególnych posiedzeniach Komisji Wspólnej przedstawiali informacje o swoich działaniach w swoich regionach po prostu. W ten sposób i członkowie Komisji Wspólnej też mieli rozeznanie, co się dzieje w poszczególnych regionach. Był taki model, że dwóch pełnomocników na jednym posiedzeniu przedstawiało swoje relacje, informacje i myślę, że to też byłoby też ciekawe, żeby w ten sposób będziemy mieli szerszy ogląd, co się dzieje, żeby Państwo też mogli zabrać głos i przedstawić sytuację w każdym z regionów, gdzie w każdym regionie mamy inną sytuację. To jedna kwestia. Druga kwestia, to znaczy też będzie taki podzasad ze strony mniejszościowej, o tym mówiliśmy wczoraj na posiedzeniu strony mniejszościowej Komisji Wspólnej, bo tak dla wiadomości państwa pełnomocników ukratowała się taka tradycja, że wieczór przed posiedzeniem plenarnym Komisji Wspólnej odbywa się posiedzenie strony mniejszościowej Komisji, gdzie przedstawiciele mniejszości uzgadniają swoje stanowisko, omawiają to, co się dzieje, żeby sprawnie procedować już na dzisiejszym posiedzeniu. I takie posiedzenie było wczoraj i też rozmawialiśmy o tym, że będziemy prosić stronę rządową, aby w kwestiach, w których strona mniejszościowa zajmuje oficjalne stanowisko, ale także w kwestiach poruszanych przez przedstawicieli mniejszości, aby czy w trakcie między posiedzeniami, czy już na kolejnym posiedzeniu też była jakby reakcja ze strony rządowej. Taka praktyka była też kilka lat temu i wydaje się, że jest ona dobra, ponieważ wtedy sprawy kończymy. To nie jest tak, że zaczynamy jakiś temat i on zawiśnie w powietrzu, tylko jest w jakiś sposób już zakończony, przynajmniej na ile to jest możliwe na danym etapie. To takie dwie kwestie bieżące. Czy są jeszcze jakieś głosy? Bardzo proszę, pani, bardzo prosimy o przedstawienie się.
Jeszcze chciałabym tylko odnieść do tego, co było wcześniej powiedziane odnośnie naszego pracownika, naszego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Skonsultowałam tą sprawę z panem wojewodą i to wygląda tak, że ten pracownik został w kwietniu zwolniony z naszego urzędu i dopiero później głosił tą mowę nienawiści, więc de facto nie jest pracownikiem już naszego urzędu i my na to nie mamy wpływu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tą ważną informację. Czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę Państwa, jeżeli nie ma już żadnych głosów w sprawach różnych, pozwólcie Państwo, że zmierzając już do końca, wyrażę podziękowanie za to dzisiejsze posiedzenie, w szczególności podziękowanie dla pana ministra, że udało się nam uzgodnić to, że to posiedzenie się odbyło, że program posiedzenia był w niemalże dokładnie w takim brzmieniu, jaki strona mniejszościowa proponowała. Myślę, że poruszyliśmy ważne tematy i to posiedzenie pokazuje, że no nie można było zostawić tych tematów na grudniowe posiedzenie, po prostu nie zdążylibyśmy ze wszystkimi tematami, które są bardzo ważne dla mniejszości, ale myślę, że także dla strony rządowej. Szczególnie chciałbym podziękować za obecność dla państwa pełnomocników. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy państwa też poznać, bo często nie mieliśmy okazji jeszcze się spotkać, także bardzo za to jesteśmy wdzięczni, cieszymy się. Liczymy na udaną współpracę, liczymy na to, że uda nam się pracować wspólnie pewien model normalnego funkcjonowania, który będzie służył i dla państwa, i dla państwa w znaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, i dla mniejszości, które są integralną częścią tego społeczeństwa, są pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Wszystkim państwu, którzy brali udział w posiedzeniu, zarówno członkom Komisji Wspólnej, zarówno ze strony rządowej, jak i mniejszościowej, oraz wszystkim gościom, dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu. I przypominam, że kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych odbędzie się 19 grudnia bieżącego roku. Dokładny program zostanie w najbliższym czasie uzgodniony. Dziękuję również pracownikom Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych za organizacyjne przygotowanie tego posiedzenia i za sprawne procedowanie. Dziękuję bardzo.